Moim gościem jest Alek Tarkowski, socjolog, współzałożyciel Fundacji Open Future, ojciec dwóch nastoletnich córek. Alku, chciałem, żebyśmy się spotkali i porozmawiali o dzieciach w sieci, o byciu ojcem w sieci. No i trochę o tym, co w ogóle musimy zrobić, żeby ten internet był dla naszych dzieci dobry i przyjazny i rozwijający.
Pozbyć się uprzedzeń i naleciałości z przeszłości. Gdy zaprosiłeś mnie do tej rozmowy i zastanawiałem się, jak ją sobie w głowie poukładać, to przypomniało mi się, gdy byłem nie nastolatkiem korzystającym z internetu. Ja zacząłem z internetu korzystać gdzieś w okolicy studiów, w jakiś takich połowie lat 90. I mam wrażenie, że miałem bardzo duże poczucie, że to jest jakiś taki mój świat i mojego pokolenia, którego nie rozumieją starsi. No i teraz 25-30 lat, 25 lat później jestem tym starszym i staram się mieć to w głowie, że trochę kto inny ustala albo próbuje ustalać dla siebie, dla swojego pokolenia, jak korzystać z tych technologii, a na koniec chyba jesteśmy w tym wszyscy razem w takiej sytuacji dużego, powtarzającego się jednak szoku nowością, z którym staram się, przyznam, pracować. Chyba gdybym miał powiedzieć, czym się zajmuję, to negocjowaniem tej nowości.
No, dla mnie to jest taki paradoks, że z jednej strony właśnie u mnie to cały czas w rodzinie pokutuje, że powiedzmy moi dziadkowie czy rodzice czasem się do mnie zwracają z prośbą, żebym pomógł im rozwiązać jakiś problem z komputerem i tak dalej, twierdząc, że wy młodzi to rozumiecie, jak to się robi. No ale z drugiej strony, no to jednak to starsze pokolenie też mebluje ten internet temu młodszemu pokoleniu i temu najmłodszemu pokoleniu, dzieciom, tak? Czyli nie mając, jednocześnie oddając jakby rolę, tak? I twierdząc, że to ci młodzi wiedzą, jak to się używa, roszczą sobie prawo do tego, żeby mieć bardzo mocne opinie o tym, jak z sieci dzieci na przykład powinny korzystać. Dla mnie takim punktem wyjścia do tej rozmowy jest oczywiście badanie Dziewczynki i technologie, które zrealizowałeś wspólnie z Elizą Durką pod koniec zeszłego roku. No i przyznam, że ono jest dość deprymujące, że wychodzi z niego taki obraz edukacji na przykład, która jest kompletnie nieprzystosowana do potrzeb, cyfrowych potrzeb dzieci.
No tu w ogóle są dwa poziomy, bo dodam może to badanie realizowała Fundacja Inspiring Girls Polska, która ma bardzo ciekawą misję. Ona chce wspierać dziewczyny w świecie, który bywa dla nich trudny, ale co ciekawe, robiąc to, fundacja odkryła, że tak naprawdę należy też wspierać chłopaków. I to moim zdaniem jest w ogóle taki bardzo ciekawy i fajny zwrot akcji, że jesteśmy w tym wszyscy razem, ale rzeczywiście jeden tu wątek jest, że jak wygląda sytuacja dzieci, tych młodych pokoleń i jest tam jakieś napięcie, o którym już powiedziałeś, pokoleniowe, młodsi, starsi, ale drugie, no jednak powiedzmy to wprost, są duże różnice w tym, jakie szanse mają chłopcy, jakie szanse mają dziewczyny i że okazuje się, że te światy technologiczne są właściwie dwa. To jest inny świat, taki z technologiami dla dziewczyn, inny dla chłopców. I to się zaczyna bardzo wcześnie w szkole, szczerze mówiąc.
No właśnie, dużo o tym piszecie w raporcie. To może gdybyś opowiedział w skrócie, jakie są te różnice w tym, jak z technologii, z internetu korzystają chłopcy, a jak dziewczynki.
To w ogóle dla mnie też było lekkim zaskoczeniem, bo sobie z tego nie zdawałem sprawy, że to są takie bardzo proste decyzje. Najciekawszy moment jest taki, że chłopcom kupuje się komputer, żeby mogli grać w strzelanki, bo potrzeba do tego myszki, a dziewczynkom, jeśli już to kupuje się tableta, bo tam można oglądać filmy. I mówiąc brzydko, no to niemal się narzucają takie te wszystkie historie. Chłopcy są z Wenus, z Marsa, a dziewczynki z Wenus. No jakieś straszne stereotypy. Ale naprawdę to urządzenie wszystko zmienia, bo ten chłopiec, może nie wszystko, ale dużo. I kieruje w jakąś stronę. Jak się już ma komputer, to łatwo zacząć umownie w nim grzebać. Zastanawiać się, jak działa Windowsy, czy jakiś system na Macu, co niektórzy odkrywają, ojej, ja tu mogę napisać jakieś komendy i to zaczyna coś robić, gdy dziewczynki w tym świecie komórkowo-tabletowym nie mają w ogóle tych inklinacji do końca, ale też jeśli je mają, to naprawdę trudno je realizować, bo sprzęt jest nie ten. Nie chcę popadać tu w jakiś determinizm, ale to jest bardzo ciekawa historia i od tego i potem na przykład to się okazuje. Więc to chłopcy potrafią używać komputerów, więc to chłopcy idą na przykład właśnie babcia mówi, o, czy możesz mi pomóc, na moim komputerze coś nie działa, więc to chłopcy stają się na przykład ekspertami technologicznymi w rodzinie i zaczyna się cała taka tworzyć jakaś legenda, prawda, o tym facecie, programiście, informatyku, kompetentnym cyfrowo.
Ale powiedz, poczekaj, zatrzymam cię tu, czyli bo ja tego nie wiem, czy komputery nadal dziś wyglądają tak, jak wyglądały w naszych czasach, to znaczy właśnie, że można je sobie składać, kartę graficzną dołożyć, mają myszkę i tak dalej, bo ja patrząc na to troszkę z daleka, mam takie poczucie, że jednak właśnie zmierzamy w stronę tych takich zamkniętych systemów i tabletów i apek właściwie w całym technologicznym spektrum.
Więc Maćku, komputery nie są już szarymi pudłami, jeśli o to pytasz. Mam nadzieję, że to zauważyłeś. Rzeczywiście jest jakiś świat, w którym te komputery są jakimiś składanymi samemu cudeńkami z lampkami. Teraz to jest hit. Ale tu chodzi o to, że nawet ten laptop, wiesz, ma klawiaturę.
No tak.
Tak, jest techniczny. Tablet jest społeczny, bo trochę to jest tak, że to nie należy opowiadać historii, że po prostu chłopcy mają fajnie, a dziewczynki mają braki. Bo i o tym piszemy w raporcie, bo ten świat umownych apek i tablet, jak na niego spojrzymy pozytywnie, on jest bardzo fajny. To jest świat społeczny. To jest świat dziewczyn, które... to nie jest tak, że one tracą czas w mediach społecznościowych. Też pewnie to robią, jak wszyscy robimy. Ale jest to świat, w którym one się uczą życia społecznego online. Stają się bardzo kompetentne w komunikatorach, w mediach społecznościowych. Zaczynają może tworzyć sobie jakieś konta i nie wiem, pewnie po omacku, jak to nastolatki, ale próbują jakąś ekspresję, robiąc, nie wiem, zdjęcia swoim zwierzętom, czy kwiatom, prawda? Można się z tego nabijać, że to jest znów. I właśnie bardzo bym chciał od tego odejść. Także chłopcy to programują, a dziewczynki wrzucają kwiatki.
Nie, no chłopcy grają w jakieś strzelanki i może sobie też rozmawiają na TeamSpeaku i to jest ten aspekt jakiś społeczny, że...
I z tymi strzelankami też mają bardzo duże kłopoty w życiu, umówmy się, tak? Z którymi wszyscy musimy się radzić. Nie, no myślę, że jako... To są dziwne dla mnie historie. Ja byłem przez lata, tak się pozycjonowałem jako taki bardzo optymista technologiczny. I podobało mi się, gdy na przykład mój przyjaciel Mirek Filiciak zawsze opowiadał pozytywne historie o grach komputerowych, gdy ludzie starsi od nas o 20 lat mówili, że to jest straszna strata czasu. Ja to kupowałem, że one są interaktywne, rozwijał tak samo wyobraźnię, uczą jakichś talentów zespołowych. No ale teraz, może dlatego, że czas minął, wydaje mi się, że to nie jest takie proste. Znaczy, że trzeba sobie powiedzieć, że jest jakiś problem z tym, że wszyscy chłopcy dookoła mnie prawie mają jakiś problem z ilością czasu, jaki spędzają po prostu grając.
No a powiedz, jeżeli możemy w taką twoją prywatność, mir domowy wejść, no to powiedz, bo w tym raporcie też trochę piszecie o tym, w jaki sposób w ogóle te takie zasady i granice są negocjowane między rodzicami a nastolatkami. No i tutaj piszecie o tym, że no, albo jest to właśnie narzucane, jakieś, nie wiem, blokady i tak dalej, to z czasem pewnie coraz mniej działa, im bardziej ci nastolatkowie, te nastolatki są sprawne technologicznie, a z drugiej strony właśnie próba zaufania, ustalania jakichś zasad. W jaką stronę ty poszedłeś ze swoimi córkami? Jakie zasady wprowadziłeś w swoim domu?
Znaczy, to w ogóle jest temat strasznie trudny, bo no chyba w ogóle tło jest takie, że nikt nas, rodziców, nie uczy do końca rodzicielstwa, prawda? Ale dla mnie z technologiami, z komputerami, z internetem, no to już strasznie czuć. Znaczy ja uważam, że i powiem to wprost, że robimy to w mojej rodzinie trochę po omacku. I wydaje mi się, że wszyscy to robimy trochę po omacku. I co ciekawe, no może zaczęły się pojawiać, ale tak jak można sobie kupić podręcznik, taki self-help, nie wiem, dieta kopenhaska, albo
to na
jak,
albo
mindfulness, no to jednak dobrego takiej książki, jak poradzić sobie w domu z technologiami, nie ma.
Słuchaj, może też pomysł na...
Jest to świetny pomysł, ale myślę, że nieprzypadkowo nikt go nie zrealizował, bo jest to diabelnie trudne. Od razu mogę powiedzieć, że pięknie by było, gdyby w moim domu o na przykład 8, 9 lub przynajmniej 10 wieczorem zapadała jakaś taka cisza cyfrowa i wszyscy by odkładali sprzęty i tak samo by było w weekendy i byśmy, ja bym czytał gazetę, ona by, nie wiem, rozwiązywała krzyżówki.
Z łososiowymi stronami.
Tak, tak nie jest. Wszyscy, bo i chcę o tym mówić otwarcie, bo myślę, że trzeba o tym mówić, bo to nie jest tylko pytanie, jak sobie my radzimy z tym, że dzieci chcą strasznie dużo siedzieć, ale też jak sami radzimy. No chciałem też powiedzieć, że są takie momenty nieprzewidywalne. Dla mnie ten moment nastąpił, gdy mojej córce po dosłownie kilku miesiącach korzystania z TikToka udało się mieć film, który obejrzał milion osób.
Wow.
I to jest taki moment, w którym mnie nagle osobę, która pracuje z technologiami, próbuje je rozumieć, no szczerze mówiąc, zatkało. I pomyślałem sobie, no dobrze, to jest jakaś sytuacja.
To więcej niż wszystkie TikToki opozycji.
Być może. Zdradzę, ona zrobiła taki bardzo sprytny film, byśmy go mogli nazwać miksem indywidualnej kreatywności i takiego bardzo sprawnego przekazu wspierającego dla innych. Jesteś fajny, bądź sobą. Uważam, że jest to też historia o tym, że tam w tle zadziałały algorytmy.
Aha, że podbiły to po prostu.
No jak wszystko i to była bardzo ciekawa lekcja. To nie była historia, zostałaś gwiazdą, będziesz teraz sławną celebrytką, nie wiem, bo w telewizji wzięli cię do jakiegoś programu z nastolatkami. To było jakieś takie zdarzenie w życiu nastolatka, gdzie nagle dzieje się coś naprawdę moim zdaniem tak obiektywnie dosyć niesamowitego i to tak bardzo naturalnie się wydarzyło, co mi się podobało. Było trudne dla nas wszystkich do ogarnięcia i przeszło. Ja uważam, że nie chcę tu jakoś bardzo nam tej rozmowy teoretyzować, ale to była jakaś taka bardzo ciekawa anegdota o życiu z algorytmami. Bo chcę powiedzieć tyle. Rozmowa o tym, kiedy przestać używać TikToka i czy tam on ma być przyblokowany na poziomie technicznym, nie wiem, do godziny albo mniej dziennie, tygodniowo, cokolwiek. Czy to ma być temat dyskusji w rodzinie, to myślę jest prostsza sprawa, też sztywne granice. Ale jak sobie, jak dzieciom wytłumaczyć, że naprawdę gdzieś te algorytmy w tle kształtują, wpływają na to, że ten filmik był komuś pokazany. Tu nam się to trochę udało zrobić, bo był naprawdę dobry przykład. Ale to już jest wyższy, myślę, poziom umiejętności. Taki poziom, w którym my, moim zdaniem, moje pokolenie, czy nasze, nam trochę brakuje tych doświadczeń. Ja nie miałem nigdy miliona obejrzeń na
Ja miałem kiedyś jakiś kanale. Jeden popularny tweet.
No i ile się nabiło?
No nie wiem, jakieś tam kilkadziesiąt tysięcy.
Nieźle.
No,
tak. Ale nie milion.
Ale miałem potem takie poczucie straty, bo już myślałem, że wszystkie inne też tak będą i będę miał bardzo dużo followersów i tak dalej, więc i dlatego o tym mówię, bo jestem ciekaw, czy tak też nie było w przypadku twojej córki, bo w tym raporcie też piszecie o tym, że właśnie dzieci i rodzice boją się zupełnie innych rzeczy, myśląc o internecie, tak? Że rodzice, no to tak klasycznie, że to uzależnienie, marnowanie czasu, spędzanie czasu online, a nie ze znajomymi, tak jakby spędzanie czasu online ze znajomymi było mniej wartościowe. Rozumiem, że to jest tak dopowiedziane, a dla dzieci ważne, takim doświadczeniem fundamentalnym jest na przykład poczucie jakiejś straty, gorszości, smutku. No i to jest coś, co wydaje mi się, że musi być dość trudne dla rodzica. To znaczy jak... No jak na przykład, używając cały czas tego przykładu, o którym wspomniałeś, jak teraz wytłumaczyć tej córce, że już to nie jest tak, że każdy kolejny film też będzie miał milion wyświetleń.
Akurat tej straty mam wrażenie, ona nie odczuwała i to mi się właśnie podobało w tej historii, ale bardzo kupuję wyniki tego badania, które było ankietowe, ale rzeczywiście pokazało pewną prawdę. I to, co mi się wydaje ważne, to że ten świat... jest ten świat młodszych pokoleń jest zamknięty dla nas starszych. I wiesz, to zawsze tak było, prawda? To znaczy zawsze, tak sobie wyobrażam, były różnice pokoleniowe i nastolatki chciały mieć swój własny świat. No ale ja bardzo lubię patrzeć, co się zmieniło. Ten świat teraz jest totalnie nazwany, po pierwsze, prawda? On wiemy, gdzie on jest. On jest w komórce, on jest w tej apce. Ale co ciekawe, on też ma jakąś taką kosmiczną skalę. No nie wiem, mój świat nastolatków to był świat mojego życia szkolnego, które też było bardzo efemeryczne. To nie było tak, że ja musiałem zarządzać na przykład zdjęciami, które gdzieś mogły krążyć. Świat dzisiejszych nastolatków, no to jest wszystko jest na online, prawda? To jest wszystko namacalne. To są wszystko rzeczy, do których ja jako rodzic mogę próbować się dobijać. Ja tego nie robię, ale mógłbym przecież pokaż mi telefon, pokaż o czym tam rozmawiacie. Wydaje mi się, że jest dużo takich akcji. No i też może to jest inny wątek, ale to, co jest fascynujące, to, że on czasem jest w takiej bardzo ogromnej skali. Do dziś pamiętam jakiś taki wywiad, to nie są moje doświadczenia, więc właśnie wiem to z wywiadów i czuję się wtedy stary, no, że jeśli są grupy na przykład facebookowe, na którym rozmawia kilkadziesiąt tysięcy nastolatków, to jest to i trochę szokujące i może strasznie fajne, że można na taką skalę rozmawiać o swoich problemach, o swoich doświadczeniach życiowych, no coś, czego my nie mieliśmy.
Mhm. No właśnie, a jeszcze jest ten taki element innego sposobu komunikacji, gdzie nagle się okazuje, że no nie wiem, emojis, które my myślimy, że znaczą coś, znaczą zupełnie coś innego. Na przykład ostatnio się dowiedziałem, że jeżeli się wyślę taką buźkę z uśmiechem w odpowiedzi swojemu dziecku, bez żadnych tam dodatków, no to, że to jest takie pasywno-agresywne, że to jest takie dość chłodne, tak. No już nie mówię o jakichś takich trendach, które wiążą się z jakimś nowym, nie wiem, słownictwem. Na przykład zastawię na ciebie pułapkę. Czy wiesz, co to znaczy wydropić?
Nie, oczywiście, że nie.
Nie wiesz? No to może się niedługo dowiesz. Ostatnio się właśnie dowiedziałem od znajomych, którzy mają nastoletnie dziecko, że wydropić to znaczy śledzić, jak jakaś marka obuwia sportowego, nie wiem, typu Nike, zrzuci drop jakiejś kolekcji butów, które kupując od razu, później osiągają kilkukrotnie większą wartość. I to jest ponoć jakieś tam zajęcie dla nastolatków i sposób na zarabianie całkiem sporych pieniędzy, które daje im później jakąś tam niezależność.
Ja zresztą staram się przepytywać moje córki, one niechętnie się dzielą z takimi perełkami, takim moim zdaniem są prawa pokolenia. Wiesz, to co mi się tu wydaje ważne, że tak mi się skojarzyło, że bo pytanie, jaka jest nasza rola w tym wszystkim? Moim zdaniem to jest okej nie widzieć, jakie są nie tylko słowa, ale za tym idące zjawiska sieciowe, umówmy się. Różne nowe zachowania umożliwione na przykład przez apki. No ale jakaś nasza rola jest. Ja tu bardzo lubię rozróżnienie między zwinnością a mądrością, którą gdzieś wymyślili Holendrzy, którzy mają fajne podejście w ogóle do mediów, do edukacji medialnej. No i używając tego rozróżnienia, nastolatki na pewno są od nas zwinniejsze. One będą lepiej wiedzieć, jak negocjować dropy, jak dyskutować online, będą miały więcej apek, będą bardziej na bieżąco ze zjawiskami sieciowymi, ale to nie znaczy, że będą miały tą mądrość. Tylko kłopot jest taki, że my też niekoniecznie możemy mieć jako starsze pokolenie. I to mnie bardzo frapuje. To znaczy, jak nie być właśnie tym kimś, kto mówi, gry są niedobre, bo po prostu ich kiedyś nie było i na pewno po prostu wypalą wam mózgi. Ale jak pomóc też tym dzieciom i nastolatkom w sytuacjach, w których po prostu ta zwinność często oznacza pędzenie w szalonym tempie, bo tu może jeszcze jednej rzeczy nie powiedzieliśmy. Ja, jak spytałeś o te badania, to zaczęliśmy mówić o szkole, ja zacząłem o tym momencie pierwszy sprzęt. No pamiętajmy, że dzisiaj pierwszy sprzęt to właściwie się dostaje w wieku 0-3. To jest dla mnie taki szokujący na razie ciągle obraz, że jest wózek i dziecko ma takiego iPada z takim chwytakiem gumowym, bo to jest niesamowity element designu. Dodatkowe rączki, które ktoś wymyślił, że po prostu te dzieci nie złapią iPada i go upuszczą i będzie kłopot, a one go muszą mieć, bo oglądają te filmiki dla dwulatków non-stop.
Tak, tak. Ja mam dwulatka i on mnie czasem budzi i krzyczy przez godzinę Peppa, 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 Peppa i...
To i tak dobrze, że ogląda Peppa, która ja uważam, że jest świetnie zaprojektowaną brytyjską produkcją, znów wpisującą się w dobry kanon brytyjskiej produkcji dla dzieci, bo masa dzieci już dziś ogląda znów produkcje algorytmiczne, czyli są to dziwaczne filmiki, mielone w jakichś takich studiach dziwnych, na potęgę, które ktoś... Piosenki mogą być nijakie, Podobno jest bardzo dobra kategoria, w której można robić biznes piosenek do zasypiania i do słuchania w nocy, bo nikt nie skontroluje, co tam leci, więc można tam właśnie dowolną papkę puścić. I znów to jest o tym, prawda, jak wyważyć fajny rozwój tego dziecka z tym, że naprawdę ten świat turbo doładowanego internetowego kapitalizmu zostawia na nas wszystkich sporo pułapek.
No tak, i w sumie włazi wszędzie, wiesz, do sypialni. A pomówmy jeszcze kilka minut o szkole, tak? Bo mam takie poczucie, i o tym też wspominacie w sumie w raporcie, że pandemia była takim masowym doświadczeniem tej cyfrowej edukacji. No i jeżeli nie ma się dziecka w edukacji domowej, no to jednak dużą część swojego nastoletniego życia spędza w tej szkole. Jak dziś wygląda ta edukacja cyfrowa? I co w niej, jeśli w ogóle coś, powinno się zmienić?
Tu niestety jestem dosyć krytyczny. Uważam, że nasze szkoły sobie z tym nie radzą po prostu. Mhm. I po prostu nie znalazły patentu. Ja już do końca nie wiem, gdzie szkoła chce być, bo wydaje mi się, że ona się na coś musi zdecydować. I przez chwilę myślałem, że ta pandemia stała taką sytuacją, że te szkoły musiały stawić czoła cyfrowości, którą mogły ignorować, no po prostu musiały wejść nauczyciele na te platformy. Będzie taką trochę do okazji do zadania sobie pytań, co jest dobre, a co złe. Moim zdaniem, jak z większością rzeczy, prawda leży gdzieś po środku. Ja na przykład bym chciał, żeby może część lekcji była online, bo dzieci by się nauczyły pracować online. Bo ja na przykład pracuję zdalnie i uważam, że jest cały zestaw talentów, które trzeba mieć, żeby sobie poradzić. No ta nasza szkoła tego nie robi, bo potraktowała online jako taką smutną konieczność.
No bo powiem ci, jak przypominam sobie, że u mnie wyglądała informatyka, czyli mówimy o wczesnych latach 90., czy tam połowie lat 90. Był sobie pan Marcin informatyk, była pracownia informatyczna, mieliśmy jedną godzinę informatyki w tygodniu, stały tam takie pentiumy i umowa była taka, że jeżeli przez 30 minut będziemy tam się uczyli czegoś o HTML-u, to przez ostatnie 15 minut lekcji będziemy mogli grać w Duma. Więc to była taka dość uczciwa, uczciwy deal, ale czytając ten raport sobie przypomniałem to, bo pomyślałem o tym, o tej refleksji raportu, że ta edukacja informatyczna od zawsze też jest ustawiona pod chłopców.
Tak, no to jest inna sprawa. No, wiesz, żyjemy w kraju, w którym, i nie ukrywam, są to fajne historie, ale uwielbiamy opowiadać sobie historie o polskich zwycięzcach konkursów informatycznych. No to są sami chłopcy. Ja nie mam do nich pretensji, że są tymi chłopcami, ale dziewczynek tam nie ma. Nie znaleźliśmy innej historii, prawda? Pewnie gdyby ktoś zaczął szukać, to by powiedział, że są jakieś celebrytki, no i to nie są fajne historie. Ja myślę, że te historie są tylko właśnie jakieś, brakuje nam wyobraźni, więc ta szkoła potem rzeczywiście bardzo umie się nastawić, lepiej lub gorzej to robi, ale na wyłuskanie tych informatyków. To jest pewien wzorzec, który sobie opowiedzieliśmy historię, prawda? I potem wiemy, że oni powinni pójść na dobre studia i wylądać w biznesie, bo biznes potrzebuje informatyków. My w raporcie proponujemy trochę ścieżkę inną, ale jej w szkole nie ma. To jest ścieżka, która chwyta ten talent społeczny, chwyta talent kreatywny. Te badania pokazują, że gdy chłopcy grają, dziewczyny zaczynają trochę bawić się programami graficznymi, trochę może robią jakieś robótki czy rękodzieło i je wrzucają gdzieś, pokazują innym. Z tego da, moim zdaniem, się, brzydko mówiąc, ukręcić coś, co wielu ludzi uważa, że jest równie wartościowe, jak ci tacy hardkorowi informatycy. To są ludzie potrafiący łączyć kreatywność z podstawowymi takimi umiejętnościami cyfrowymi. Ja bym bardzo chciał, żeby szkoła miała taką ścieżkę, no ale to jest, to ja sam się zaczynam śmiać o niej myśląc, bo ona wymaga tak potraktowania na serię zajęć plastyczno-technicznych. Potem spowodowania, że informatyk zaczyna rozmawiać z tą panią od ZP-ów, no i to wszystko zaczyna brzmieć jak albo jakaś polska komedia, albo szalona fantazja. No. Co zostawia mnie z myślą, że w dobrych scenariuszach ta edukacja cyfrowa jednak dzieje się poza szkołą. Moim zdaniem dzieci masę się uczą od siebie, jak im się też pomoże to robić. I fajnie by było tu szukać klucza.
A znasz jakieś dobre przykłady takich zajęć, wiesz, online albo pozaszkolnych, które właśnie rozwijają te kompetencje cyfrowe wśród dzieci?
No to jest ciekawa w ogóle historia, jeśli byś, wróćmy do tematu, co się zmieniło w szkołach, no zmieniły się zajęcia pozalekcyjne. Dzisiaj, jeśli ktoś chce się nauczyć w sumie fajnych, zaawansowanych i oryginalnych rzeczy, jak robotyka, to jest duża szansa, że może nie, jeśli nie w szkole danego dziecka, to gdzieś w pobliżu ktoś tego uczy, bo mam wrażenie, że po prostu bardzo dużo absolwentów Politechniki pomyślało, że może to jest fajna rzecz do robienia. I to jest jakaś zmiana, tak? I rzeczywiście nie wiem na jaką skalę, nie wiem jak dużo tam jest dziewczynek, pewnie mogło być więcej, ale coś się zmienia. Uważam, że niezłą rzeczą koniec końców jest Minecraft. Gdybym miał wybierać jakąś grę, to on jest całkiem niezły. Jest tam masa przestrzeni do uczenia się od siebie i są fajne programy edukacji. Na przykład w Warszawie na dużą skalę Minecraft jest używany w szkołach i gdybym miał szukać jakiegoś dobrego przykładu, to myślę, że ten jest niezły, że jednak gra, prawda, w szkole, no to już jest coś. To może jednak trzeba myśleć, że ja nawet powinienem trochę bardziej optymistycznie patrzeć, że jakaś zmiana jest możliwa.
Słuchaj, to jest według mnie dobry, optymistyczny akcent na koniec. Przyszłość należy do dziewczynek, bardzo im kibicujemy. Dzięki, Alku. Moim
Dziękuję.
Gościem był Alek Tarkowski, współtwórca Fundacji Open Future, socjolog, ojciec dwóch nastolatek.